Dziękujemy, bo dzięki Państwu dojechaliśmy do Torunia. Jest 13 lipca, piątek 2018 roku. Wakacje w pełni, chociaż w Toruniu niebo lekko pochmurne. My siedzimy w ogródku restauracji Mistrz i Małgorzata na ulicy Szewskiej 17, tuż obok Rynku Staromiejskiego, ale zanim Toruń, zanim samorządy, zanim wiele innych ciekawych kwestii, to na chwilę, bo tego brakowało w tym tygodniu, przenieśmy się do spraw krajowych. Przy telefonie jest Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
No dobrze, w Warszawie dużo się dzieje w wymiarze sądownictwa. Zacznijmy od sędziego Iwulskiego. Mamy kolejne informacje na temat przeszłości, w zasadzie osoby, która pełni wedle pana jaką funkcję w Sądzie Najwyższym?
To jest bardzo duży problem w tej sytuacji, ponieważ no, z punktu widzenia prawa obowiązującego w Polsce jest osobą wyznaczoną na zastępstwo pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Z punktu widzenia funkcjonowania Sądu Najwyższego jest to osoba, która zastępuje tylko i wyłącznie panią profesor Małgorzatę Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No i jest to bardzo trudna sytuacja, ponieważ organy państwa poza Sądem Najwyższym uznają ustawę o Sądzie Najwyższym, natomiast mam przekonanie, że Sąd Najwyższy tej ustawy nie stosuje, czego z razem są chociażby te uchwały Sądu Najwyższego i na tym polega jakby problem całej sytuacji.
Kiedy, jak wyjść z tego pata? Teraz mamy nową, kolejną, już nie policzę, którą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Tam się wprowadza...
Trzecią.
Ale w tej kadencji, trzecia w tej kadencji tylko...
Nie, tylko w tym półroczu.
Właśnie, nie chcę mi się wierzyć, w tym półroczu. Trzecia, nie, w tym półroczu działa już... już się pogubiłem. Która to jest, bo mamy nowe...
Od chwili uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym to jest trzecia.
Trzecia, bo mamy już nowe kolejne półrocze od 13 dni, więc być może akurat w tym półroczu to jest pierwsza nowelizacja tej ustawy.
Tak,
dlatego właśnie tak się zawahałem, jak to liczyć. Niemniej jest to ustawa wielokrotnie już zmieniana w tej kadencji. Teraz mają być zmienione zapisy o wyborze pierwszego prezesa. Państwo za tymi propozycjami zagłosują?
No, my ręki do tego nie chcemy dokładać. Od początku widzieliśmy i ostrzegaliśmy, że dojdzie do takiej sytuacji chaosu, bałaganu i tutaj pełną odpowiedzialność za to musi wziąć Prawo i Sprawiedliwość. To ono nas nie słuchało, to ono bawiło się tym granatem, no i ten granat niestety wybuchł. Więc pełną odpowiedzialność bierze Prawo i Sprawiedliwość za tą reformę. My składaliśmy poprawki do tej pierwotnej treści ustawy o Sądzie Najwyższym, tak aby uniknąć tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, bo w mojej ocenie można było dopuścić do zakończenia kadencji zgodnie z artykułem 183 ustęp 3 Konstytucji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a oprócz tego no, dokonać tych zmian, o których Prawo i Sprawiedliwość mówiło, mianowicie wprowadzić nowe przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku, rozszerzyć skład Sądu Najwyższego, wprowadzić Izbę Dyscyplinarną, zmienić organizację Sądu Najwyższego. To było oczywiście w pełni uzasadnione i wszelkie instrumenty, aby do tego doprowadzić. Niestety nie posłuchano nas, no i mamy taki, bym powiedział, niepotrzebny spór, bo pamiętajmy, kanwą tej dzisiejszej awantury o Sąd Najwyższy jest kwestia sprawowania urzędu przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I widać po prostu od samego początku brak jednolitej myśli i jednolitej koncepcji dokonania tych zmian normatywnych w ustawie o Sądzie Najwyższym. Pamiętajmy, ta ustawa, ten projekt ustawy, który wczoraj znalazł się w drukach sejmowych, zakłada cały szereg zmian. Sam projekt ustawy dotyczy prawa o prokuraturze, a tylko część przepisów odwołuje się do ustawy o ustroju sądów powszechnych czy ustawy o Sądzie Najwyższym. I tam rzeczywiście znajdują się przepisy mówiące o tym, iż wystarczy 2/3 stanu osobowego normalnego Sądu Najwyższego, który przewiduje znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym, czyli 2/3 spośród 110 sędziów Sądu Najwyższego. Widać, że bardzo zależy w tej chwili opcji rządzącej, aby dokonać już takiego wiążącego wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego bez oczekiwania na uzupełnienie składu osobowego Sądu Najwyższego. W chwili obecnej sędziów Sądu Najwyższego jest około 80.
A jaki jest proces wyboru nowych sędziów do Sądu Najwyższego? Kto nominuje tych sędziów?
No, proces jest taki sam jak w przypadku innych sędziów sądownictwa powszechnego w Polsce czy administracyjnego. Konkurs na wolne stanowisko sędziowskie rozpisuje minister sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza to postępowanie konkursowe, wybiera spośród zgłoszonych kandydatów osoby i wskazuje je. Następnie takie wskazanie przesyła panu prezydentowi i pan prezydent ostatecznie podejmuje decyzję, czy przyjmuje ślubowanie od kandydata wskazanego przez Krajową Radę Sądownictwa, czy też nie. Pan prezydent Andrzej Duda korzystał z tego uprawnienia przez minionych ponad 2 lata. Bodajże 11 razy skorzystał z tego uprawnienia, gdzie nie przyjął ślubowania od kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa.
Ale panie pośle, to by wskazywało, że ustawodawca, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość, powinien sobie zdawać sprawę, że wprowadzając ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego czy wieku przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów Sądu Najwyższego, doprowadzi do sytuacji, kiedy będzie trudno wybrać nowego sędziego w chwili odejścia profesor Gersdorf. To się dało przewidzieć.
No i my o tym mówiliśmy powielokroć. Ja nieraz w styczniu czy w grudniu ubiegłego roku, kiedy ważyły się losy ustawy o Sądzie Najwyższym, zwracałem na ten fakt uwagę. Przede wszystkim w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo gdyby ustawa wyłączała pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spod tych przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, podejrzewam, że dzisiaj nie byłoby takiej skali awantury wokół Sądu Najwyższego. Na pewno byłyby jakieś fluktuacje, na pewno byłyby jakieś delikatne problemy, ale tej skali by nie było.
Ale to by wskazywało, że być może Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że wszystko pójdzie gładko, liczyło na to, że będzie kapitulacja ze strony tej części środowisk sędziowskich.
No, z pewnością tak. No, ja jestem, bym powiedział, pozytywistą i realistą i zakładam, że jeśli może być źle, to tak będzie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość odwołuje się do tego ducha romantycznego i szlachta na koń wsiędzie i jakoś to będzie. Ale
najwyżej będzie kolejna nowelizacja.
Najwyżej będzie kolejna nowelizacja. No, pytanie, czy wobec tej ustawy, która z pewnością będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przepchnięta przez większość parlamentarną, czy będzie jeszcze przed kolejnym posiedzeniem Sejmu jakieś nadzwyczajne posiedzenie celem dokonania kolejnej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. No, tutaj widać ewidentny taki brak skoordynowania działań i brak po prostu jakiejś przewodniej myśli.
Czy ta ustawa ma jakieś tryby pilne? Bo dobrze pamiętam, żeby uchwalić nowelizację ustawy w polskim Sejmie, potrzebne są co najmniej 2 posiedzenia. Tu mamy jedno przed wakacjami.
Panie redaktorze, już nieraz było tak, że na jednym posiedzeniu były uchwalane przez Sejm ustawy bez konieczności, oczywiście bez konieczności trybu pilnego. No, tak było chociażby w lipcu ubiegłego roku w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym czy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na jednym posiedzeniu zostało to bardzo szybko i sprawnie przepchnięte przez Sejm.
To jeszcze poproszę w tym temacie o ocenę skutków dla polskiego systemu prawnego, całej zawieruchy wokół Sądu Najwyższego, jak to się odbije na nas Polakach zwykłych, to w ogóle dojdzie do zwykłego Kowalskiego, który się będzie stykał z wymiarem sprawiedliwości, czy to zostanie na szczytach Sądu Najwyższego?
No, na pewno się odbije i to w sposób negatywny, to znaczy zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, bym powiedział, notuje chyba najniższe zaufanie po 89 roku polski wymiar sprawiedliwości. Zachowanie części też sędziów, co w mojej ocenie również jest nie bez znaczenia, mianowicie taki ambiwalentny czy wręcz arogancki stosunek do prawa powszechnie obowiązującego ustaw, gdzie najlepszym tego wyrazem jest kwestia sędziów Sądu Najwyższego, którzy z jednej strony składają wniosek o wydłużenie okresu aktywnego wykonywania zawodu sędziego, czyli późniejszego przejścia w stan spoczynku, a z drugiej strony nie składają stosownych zaświadczeń lekarskich. No to jest przykład chociażby sędziego Iwulskiego czy sędziego Zabłockiego. Obydwaj złożyli wnioski o to, aby później przejść w stan spoczynku, wyznaczyli inny termin swojego przejścia w stan spoczynku, natomiast nie dopełnili...
Te wnioski były bardzo swoiste, wręcz demonstracyjnie tak złożone, żeby zostały odrzucone.
No właśnie, pytanie jest po co, no bo jeśli rozumiem, nie chcą przejść w ten stan spoczynku albo nie akceptują prawa, które w Polsce powszechnie obowiązuje, to po pierwsze mam wrażenie, że nie jest to postawa właściwa dla sędziego, zwłaszcza sędziego Sądu Najwyższego, który w sposób wybiórczy traktuje normy prawne w Polsce. A po drugie, no nie jest to logiczne, a od sędziów jednak wymagałoby się logiki, jeśli mają wolę dłuższej pracy i nie chcą przechodzić stan spoczynku, no to powinni po prostu dopełnić wszelkich staranności. No ci sędziowie, w mojej ocenie, którzy wszelkie formalności zgodne z ustawą dopełnili, powinni jeszcze orzekać.
Jeszcze dwa tematy szybko nam się do omówienia zostały, bo dzisiaj program jest, panie pośle, w poranku wnet napięty. Pan pewnie będzie słuchał do godziny 10, a potem uda się pan gdzie właśnie na godzinę 12? Na które Zgromadzenie Narodowe pan będzie się...
Jak to na które? Jest jedno dwa. Zgromadzenie Narodowe. Gdzie jest drugie?
No obywatelskie.
Jedno na Zamku Królewskim, a obywatelskie gdzie? Bo ja nie wiem.
No myślałem, to pan poseł jest w Warszawie. Ja jestem w Toruniu i z perspektywy Torunia nie wiem, gdzie się odbędzie obywatelskie Zgromadzenie Narodowe, chociaż ma ono związek z Toruniem, bo jego organizatorem jest posłanka z Torunia, pani Anna Szorin-Wielgus.
No nie wiem.
Ale czyli pan poseł idzie na Zamek Królewski dzisiaj o 12?
Tak, oczywiście. Tak. Pan redaktor jest szóstą osobą, która w ciągu ostatnich 24 godzin pyta mnie o to, czy udaje się na Zgromadzenie Narodowe.
Nie zmienił pan zdania.
Nigdy nie słyszałem, nigdy nie byłem tak często pytany, czy udaje się na posiedzenie Sejmu, czy Zgromadzenie Narodowe, które już kilka razy również było, czy się udaje, czy się nie udaje. No udaje się oczywiście. Ja nie wiem, dlaczego miałbym nie pójść. No jest to Zgromadzenie Narodowe, wywołane w sposób właściwy z okazji 550. rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Kiedy to pan prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie do połączonych izb polskiego parlamentu na Zamku Królewskim, w symbolicznym miejscu, siedzibie polskich monarchów i polskich prezydentów. Nie rozumiem postawy tych parlamentarzystów, którzy bojkotują Zgromadzenie Narodowe, bo za chwileczkę będą bojkotować posiedzenia Sejmu. To jest po prostu gwałcenie demokracji, to jest niszczenie wartości republikańskich.
Chociaż nie wiem, czy przy takim bojkocie merytoryka Sejmu jakoś bardzo, bardzo by ucierpiała. Panie pośle...
To się zgadza.
Panie pośle, Kraków, kto będzie kandydatem ruchu Kukiz 15 na prezydenta Krakowa?
No ja bym bardzo chciał, aby moje środowisko polityczne poparło kandydatkę panią przewodniczącą Małgorzatę Wasserman.
pan wiedział, pan wie dokładnie, co się stało z jednym z posłów ruchu, byłym posłem klubu Kukiz 15, który chciał, żebyście mieli państwo wspólnego kandydata w Warszawie z PiS-em. I gdzie teraz jest? To niebezpieczna droga.
To jest inna sytuacja. To w żaden sposób chyba nie zaważyło nad decyzją pana posła Andruszkiewicza, który sam odszedł z klubu Kukiz 15 i no, ja nie widzę go w tej chwili u boku pana Patryka Jakiego, który robi kampanię na prezydenta Warszawy. To moim zdaniem nie ma większego znaczenia, bo jeśli byśmy się tak przyglądali postawie politycznej, karierze politycznej posła Andruszkiewicza, to ja uważam, że w Krakowie największa szansa, aby pokonać pana profesora Majchrowskiego, ma pani poseł Małgorzata Wasserman.
Ale jest też inna bardzo...
bardzo cenię.
Jest inna bardzo aktywna poseł z Krakowa, to jest pani Agnieszka Ścigaj z klubu Kukiz 15. Nie byłaby lepszym kandydatem?
Nie wiem, czy jest zainteresowana startem w wyborach, ponieważ na ten temat wielokrotnie rozmawialiśmy i jej wola była bardzo znikoma. Dokładnie.
Czyli ostatnie pytanie i to proszę o krótką odpowiedź. Czy jest szansa, żeby pana wola stała się faktem politycznym? I od kogo to zależy?
Robię wszystko, aby moja wola stała się faktem.
Dziękuję najmocniej. Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, był pierwszym gościem Poranka Wnet. O 12 będzie można pana posła spotkać pod Zamkiem Królewskim. Na Zamku Królewskim, na Zgromadzeniu Narodowym. Do usłyszenia, panie pośle.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Radio Poranku.
Ja sobie solidnie obiecałem, że będę trzymał się ramówki i nie przeciągał rozmów i już mi się to na samym początku tego poranka nie udało. No trudno, być może będzie trochę dłuższy. 7:26, my jesteśmy w Toruniu, tutaj kończymy trasę po miastach wojewódzkich i współwojewódzkich w ramach takiego objazdu samorządowego, ale dzisiaj nie tylko o samorządzie, można powiedzieć, że dzisiejszy poranek będzie z tych ostatnich miał z samorządem jak najmniej wspólnego. Kamila Gabska, prezes zarządu Nativa Rehabilitacja i Fundacja z Widokiem, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie
redaktorze. Pani prezes, czym się zajmuje firma, bo to jest firma Nativa Rehabilitacja?
Nativa Rehabilitacja jest ośrodkiem rehabilitacyjnym, które powstało tak naprawdę z potrzeby serca, ponieważ sama jestem mamą niepełnosprawnej dziewczynki. I jakby w trakcie rehabilitacji mojej córki stwierdziłam sobie wspólnie z moim mężem, że może dobrze byłoby, gdybyśmy sami podjęli się poprowadzenia takiego miejsca. Chodziło mi o stworzenie miejsca, które będzie holistycznie podchodziło do całego procesu rehabilitacji. Czyli, że w jednym miejscu o jednej porze znajdzie się wiele osób, terapeutów, którzy mają w swoim zasobie wiele metod rehabilitacyjnych. Czyli w jednym miejscu jakby ci terapeuci będą mogli się tak pacjentem zająć, żeby ten pacjent maksymalnie mógł skorzystać.
Nie było takiej oferty państwowej czy NSZ-owskiej, żeby takie warunki osiągnąć w Toruniu czy w ogóle w Kujawsko-Pomorskim województwie?
Sytuacja z rehabilitacją na fundusz jest troszeczkę skomplikowana i to jest skomplikowane z tym, że rehabilitacja, którą prowadzi mój ośrodek, jest bardzo wyspecjalizowaną rehabilitacją. Terapeuci mają pokończone specjalne kursy, które są drogie po prostu. Myślę, że NFZ nie jest w stanie zrefundować wysokości, tak, swoimi świadczeniami. I dlatego ta rehabilitacja w NFZ-cie, nie mówię, że ona jest gorsza, bo nie można w ten sposób traktować rehabilitacji w NFZ-cie. Natomiast na pewno no nie jest tak bardzo ukierunkowana na pacjenta, jak to jest w ośrodku prywatnym.
Większość z państwa nas słuchających pewnie ma świadomość, jak bardzo politycznym tematem w ostatnich miesiącach i tygodniach stała się kwestia dostępu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda obecnie? To jest tak, że ta rehabilitacja rzeczywiście jest dobrem tak rzadkim i ciężko dostępnym dla osób, które jej potrzebują?
Wszystko zależy niestety i rozbija się o finanse. I sytuacja niepełnosprawnych osób w naszym kraju nie jest łatwa. I trzeba to sobie jasno powiedzieć, że ta sytuacja jest naprawdę ciężka i należy podejmować kroki, które będą ułatwiały dostęp czy do rehabilitacji, czy do innych świadczeń. Natomiast wydaje mi się, że możliwości pozyskiwania środków osób niepełnosprawnych też są różnorakie. Są fundacje, które zbierają też na subkonta swoje 1% z podatków. Wówczas taki rodzic jest w stanie, ja znam bardzo operatywnych rodziców, akurat mówię rodziców, bo u mnie w większości pacjenci to są mali pacjenci, są w stanie zaplanować sobie taki proces rehabilitacji nawet na cały rok, pozyskując środki na przykład tylko z 1%. Ale oczywiście są też takie sytuacje, gdy rodzic nie ma tej siły przebicia, nie ma możliwości pozyskania.
Bo pani firma, jak sama nazwa wskazuje, działa prywatnie, nie jest powiązana, nie jest też fundacją, nie jest powiązana ze świadczeniami z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jak państwo się finansujecie?
My się finansujemy jakby z tego, że pacjenci u nas płacą nam tak za rehabilitację. I plus jeszcze, jeżeli przychodzi rodzic, który mówi, że ma założone subkonto, czy byśmy mogli, że tak powiem, go potraktować bezgotówkowo, wówczas rozliczamy się bezpośrednio z taką fundacją.
Chociaż pierwsze pytanie i wątpliwość brzmi z reguły właśnie fundacje, które jakby w swoim zakresie mają zasady działania non-profit, byłyby lepszym wehikułem do prowadzenia takiej działalności. A tutaj firma, spółka z o.o. gdzieś tam w swojej idei powołania takiej spółki ma zysk, a tutaj jakie? Jest tutaj trudno mówić o zysku.
Wie pan co, właśnie przez to, że jestem mamą niepełnosprawnej dziewczynki, ja się staram utrzymywać jakość świadczonych terapii u mnie w ośrodku, natomiast te stawki nie są tak do końca komercyjne, tak? W porównaniu do innych miejsc w kraju, mając taki zasób metod, którymi dysponujemy. To jest ponad 30 metod rehabilitacji, z czego oprócz takiej fizjoterapii tradycyjnej jest neurorehabilitacja. Mamy dwie sale do integracji sensorycznej. Mamy teraz nową też metodę mikropolaryzacji mózgu. Współpracujemy z doktorem Zwolińskim z Warszawy, z przychodnią Neurosfera. To wszystko jest na najwyższym poziomie. Tak się przynajmniej staramy, żeby tak było. Natomiast jakby...
Jak wiele może dać rehabilitacja osobie, także osobie młodszej, czy osobie już dojrzałej w powrocie, w uzyskaniu jak największej możliwości życia?
Bardzo dużo. Jeżeli jakby najważniejsze jest nastawienie się pacjenta, tak, do całego procesu rehabilitacji, bądź opiekunów pacjenta, trzeba sobie założyć, że rehabilitacja to jest proces. Proces jest rehabilitacyjny długotrwały. Jeżeli chcemy nastawić się na określone efekty, musimy założyć sobie, że to będzie rozpięte w czasie, tak, w dłuższym czasie, i bardzo ważna jest też systematyka zajęć.
No to tutaj jeszcze wróćmy na chwilę do tego NFZ-u. Czym się w zasadzie różni rehabilitacja w pani firmie od rehabilitacji, którą możemy uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia?
Chciałabym...
Jaka jest jej specyfika?
Tak, jakby należy dążyć, podejrzewam, do tego, żeby w NFZ-cie rehabilitacja mogła opierać się też na najwyższej jakości świadczonych usług. I myślę, że wszyscy powinniśmy tego dążyć, żeby tak było. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie, z tego co mówią mi pacjenci, wygląda to w ten sposób, że często na jednej sali ćwiczy kilkoro pacjentów, nie ma pracy jeden na jeden, czyli terapeuta i pacjent. Tylko jakby terapeuta musi w jednym czasie rehabilitować kilku pacjentów. Dlatego jakby efekt tej rehabilitacji, wydaje mi się, nie jest współmierny do tego, co my robimy u siebie.
Jakość jest wyższa, chociaż jeżeli spojrzeć na mapę Europy, to nawet ta publiczna rehabilitacja z tą publiczną rehabilitacją w Polsce nie jest najgorzej.
Nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że właśnie nie możemy też takich czarnych chmur tutaj rozcierać nad tym NFZ-em. Wydaje mi się, że i nad rehabilitacją z ramienia NFZ-u. Wydaje mi się, że to idzie ku lepszemu. Fizjoterapeuci u nas w kraju, jestem przekonana i wiem, bo pracuję też z moimi wiele już lat, są naprawdę wykształceni na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście te kursy, które kończą, są bardzo ważne, ale oni po skończonej tej szkole też mają bardzo duży zasób wiedzy.
Żeby dopełnić, no pokrótce, ale obrazu działalności firmy Nativa Rehabilitacja, ile osób pracuje, ile osób korzysta z Państwa oferty i jakie to są osoby, które korzystają z oferty?
Tak, na dzień dzisiejszy zatrudniamy 13 terapeutów, to jest różna forma zatrudnienia, natomiast jeżeli chodzi o pacjentów, ciężko mi teraz określić liczbę, bo oni się, że tak powiem, dosyć mocno rotują, zmieniają, ale no około 700 terapii miesięcznie wykonujemy, tak? Są to terapie, które są przeprowadzane, tak jak mówiłam, jeden na jeden i staramy się też, żeby gabinety były też do dyspozycji terapeuta-pacjent, czyli to jest w warunkach bardzo takich no przyjemnych, tak? Do prowadzenia terapii i terapeuta może skupić się na swojej pracy i na tym pacjencie, z którym pracuje. Dysponujemy ponad 30 różnego rodzaju metodami rehabilitacyjnymi, a jeżeli chodzi o naszych pacjentów, to w większości są to dzieci, ale jest to młodzież i osoby dorosłe, które mają pewne dysfunkcje i niepełnosprawności. Ale muszę powiedzieć, że mamy też w swoim zasobie pacjentów, gdzie są na przykład dzieci, które mają trudności z koncentracją, dzieci, które mają problemy w nauce, w szkole. Są też osoby dorosłe, które chętnie pojawiają się ostatnio u nas na terapii manualnej.
Czy osoby także, które straciły pełnosprawność w wyniku wypadków?
Komunikacyjnych, tak? Też są takie osoby, też są dzieci.
Albo w pracy, tak? Różne, różne są nieszczęścia, które mogą nas spotkać, nie tylko na drodze. Przecież protest w Sejmie. Kiedy ten protest się rozpoczynał, pani była jego zwolennikiem, uważała pani, że to jest ten moment, ten czas i że sytuacja jest na tyle trudna, że wymaga tak niestandardowych działań.
Tak.
To jest opiekunów i osób niepełnosprawnych w Sejmie, oczywiście o tym mówimy.
Tak, bardzo protest wspierałam od pierwszych dni protestu. Zresztą wszystkie inicjatywy, które dążą do tego, żeby poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych w naszym kraju, są potrzebne. Dlatego tak, popierałam protest od pierwszych dni.
I postulaty, które się pojawiały, czyli jednocześnie zrównanie renty socjalnej do najniższej emerytury, najniższej renty przez państwo wypłacanej i też kwestia jakiegoś dodatkowego zasiłku na rehabilitację.
Tak? Wszystko się zgadza. Są to świadczenia, które powinny być podnoszone. Są to świadczenia, które są bardzo niskie. I wydaje mi się, że cieszę się, że taka była szybka reakcja strony rządowej i zostały podniesione, tak?
To można liczyć w dniach, to chyba że 4 dni zajęła deklaracja, a realizacja mniej niż 3 tygodnie.
Tak.
Ale mogę się mylić, bo już nie pamiętam dokładnie dat i harmonogramu przebiegu tego protestu. Czy kiedy osoby protestujące wychodziły z Sejmu, miała pani taką samą opinię o jego skuteczności, jego przebiegu?
No, moja opinia...
Czy między początkiem a końcem, jak się rozkładały pani oceny tego, co dzieje w Sejmie?
Czy myślę, że osoby, które protestowały w Sejmie dla osób niepełnosprawnych, straciły możliwości negocjacyjne. Troszkę niestety się zblokowały. Ja myślę, że ten projekt, który teraz rząd realizuje, mógłby wyglądać troszeczkę inaczej. Nie mówię, że on jest zły, tak? On na pewno, wszystkie projekty, które prowadzą do tego, żeby poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych, są potrzebne. Możemy iść małymi kroczkami do pewnych rozwiązań, natomiast no, nie można iść zaporowo, nie można się blokować na rozwiązania.
W którym momencie ten protest poszedł w złym kierunku?
Myślę, że na etapie przedstawienia przez stronę rządową projektu.
Tej ustawy, nazwijmy ją pani minister Machałek, czyli o między innymi dostępie do rehabilitacji.
Tak, tak. Wydaje mi się, że to był taki przełom, że do tego czasu wszyscy jeszcze mieliśmy nadzieję, że uda nam się wynegocjować pewne rzeczy. Ja mówię my, w sensie środowisko pewnie osób niepełnosprawnych.
Ale to dość szybko, bo taka scena, kiedy pani minister przyszła razem z minister Rafalską i przedstawiły zarys ustawy, czy projekt ustawy wprowadzającej darmowe świadczenie, darmowe bez kolejki wizyty u specjalistów i darmową rehabilitację, to był w zasadzie początek protestu niemalże, bo potem jeszcze trwało wiele, wiele dni.
Tak. Dla mnie troszeczkę było niezrozumiałe to, że panie, które tam były, nie chciały w ogóle się pochylić nad tym projektem, czyli jakby zblokowały się na samym starcie, nawet nie wiedząc do końca, znaczy od razu było założenie takie, że on jest zły. Nawet jeżeli być może on nie był do końca dopracowany, ten projekt, to myślę, że te zdolności negocjacyjne, które wówczas miały panie, które protestowały w Sejmie osoby niepełnosprawne, można było doprecyzować pewne rzeczy, tak? Można było się skupić na pewnych kwestiach.
Projekt, który minister Kopcińska i minister Rafalska przedstawiły, wszedł w życie. Jeszcze do niego wrócimy, ale teraz skutki. Jakie jest? Osoby protestujące wyszły z Sejmu, wróciły do swojej działalności, może w innej, z innym natężeniem i z innym wektorem, ale do działalności już poza Sejmem w ramach organizacji pozarządowych i nie tylko. I w jakiej sytuacji osoby niepełnosprawne ten protest pozostawił? Jaki jest uzysk tego protestu?
Ja myślę, że środowisko osób niepełnosprawnych jest mimo wszystko niestety podzielonym środowiskiem, ale to też nie jest kwestia tego protestu. Mam wrażenie, że to środowisko zawsze troszeczkę jednak było podzielone. Każdy ma swoje
poglądy, niezależnie od tego.
Poglądy, ale też potrzeby inne. Zgoła jakby inne, bo są różne niepełnosprawności. Każda ta niepełnosprawność jest nabyta w innym momencie życia, na przykład w innych okolicznościach. Powinniśmy robić wszystko, żeby scalać to środowisko. Natomiast niestety ono się troszeczkę podzieliło i ten protest też pokazał kolejne podziały tego środowiska.
A z drugiej strony też wpłynęło na obraz osób niepełnosprawnych w ogóle w społeczeństwie polskim.
No myślę, że wpłynęło nie do końca pozytywnie. Nie chcę też mówić tak bardzo negatywnie o tym proteście tak do końca, tak, bo jakaś inicjatywa była oddolna i być może gdyby był pokierowany on lepiej, to byśmy troszkę mieli inną sytuację. Natomiast dzwonią też osoby niepełnosprawne do nas, troszkę rozżalone. Miałam takie telefony, że pan mówił, że no, plują ludzie na wózek, tak? Ciężko się słyszy takie słowa.
Chcemy żywej gotówki. To słynne i chyba niefortunne, szczególnie patrząc z perspektywy czasu i stosunku do osób niepełnosprawnych. Słowa jednej z protestujących zrobiły olbrzymią medialną karierę. To też będzie miało, czy już ma, czy może mieć realny wpływ na finansowanie fundacji, firm i rehabilitacji przez te instytucje osób niepełnosprawnych?
Tak.
Chociażby 1% słynny.
Wydaje mi się właśnie tak, że, znaczy wydaje mi się, ja już słyszę głos osób, które oddawały 1% na rehabilitację dla dzieci, czy też na potrzeby innego rodzaju, ogólnie na potrzeby osób niepełnosprawnych, że może jednak ten 1% swojego podatku przekierują na inne cele społeczne. I być może tak się stanie w wielu przypadkach.
Czyli przeciągający się protest, to jest mający taką formę bardzo czasami radykalną i gdzieś tam mijającą się z kulturą i parlamentarną, i dyskusji publicznej. Suma summarum przyniesie pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych, bo społeczeństwo będzie mniej ofiarne. To jest dobra konstatacja?
Myślę, że tak. Chciałabym, żeby było inaczej i mam taką nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, aczkolwiek no, nie oszukujmy się. Mamy dostęp do mediów społecznościowych, mamy dostęp do internetu, rozmawiamy z osobami bezpośrednio też. To był dosyć medialny, szumny temat i no, są takie opinie, jakie są. I naprawdę dużo opinii jest takich, że ludzie przestaną ofiarnie dawać jakby ten 1% podatku
na inne cele. Sama ustawa została przyjęta, nie ma dodatkowych pieniędzy, nie ma dodatkowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł. Jest pakiet usług państwowych, pakiet rzeczowy, jak to określa rząd, wyliczony na poziom 530 zł. Chociaż ja do tej pory nie wiem, na jakiej podstawie rząd tą kwotę uzyskał. Czy pani prezes wie?
Nie wiem i też się starałam dowiedzieć, natomiast nie wiem, czy ktokolwiek wie, jakie są wyliczenia tej kwoty.
A realnie ta ustawa już działa? To jest tak, że ona cokolwiek zmieni, czy już być może zmieniła w życiu osób niepełnosprawnych?
Ta ustawa musi zmienić jedną z regulacji, która mówi o tym, żeby ten dostęp do tych świadczeń miały też dzieci niepełnosprawne.
Tu jest problem, czy tam zabrakło chyba jednego słowa albo dwóch.
Tak, tu nie ma tego zapisu i to jest niestety bardzo duży jakby minus, tak, w tym całym projekcie.
No, dalej jest ten zapis o bezkolejkowym dostępie do specjalistów. On jest realizowany, czy on stał się martwą literą prawa?
Ja myślę tak, że wszystko, co, że tak powiem, zaczyna raczkować, trzeba dać czas, tak? Ja mam nadzieję, że zrealizowano od pierwszych dni, kiedy ta ustawa weszła w życie. Natomiast nie oszukujmy się, wydaje mi się, że musi minąć kilka miesięcy, zanim się to wszystko upłynni. Ten system jakby wejdzie w życie. Ale dla mnie pocieszającym jest to, że przepisy tej ustawy mówią o tym, że tak naprawdę osoba niepełnosprawna, mając orzeczenie o stopniu znacznym swojej niepełnosprawności, może wejść tak naprawdę, brzydko mówiąc, z ulicy, bez skierowania do poradni, gdzie w przeciągu 7 dni roboczych musi uzyskać dostęp do lekarza specjalisty.
I to nawet zostało w Toruniu zweryfikowane przez jednego z bohaterów protestu. Myślałem się o...
I się udało.
I się udało o Jakubie Hartwichu. Kwestia dostępu do rehabilitacji, bo też taki pakiet ta ustawa zawiera, jak ona się odbije na rehabilitacji, ona rzeczywiście ułatwi, czy jest w ogóle możliwość systemowa, żeby jakoś pozwolić, żeby ta rehabilitacja była bez ograniczeń. Czy to system jest tak skrojony, że po prostu można zapisać wszystko na papierze, że będzie darmowy 24 godziny, ale po prostu system jest taki, jaki jest, pieniędzy jest tyle, ile jest i żaden zapis ustawy tego nie zmieni?
Nie, no myślę, że jednak ten dostęp do rehabilitacji w ramach funduszu będzie zwiększony, tak? To może nie będzie tak nagle, że każdy wejdzie sobie w proces rehabilitacji, będzie miał tą rehabilitację codziennie i w pełnym wymiarze, bo to jest, no to jest nierealne, nie oszukujmy się, ale myślę, że częstotliwość tych terapii będzie większa. Fizjoterapeutów w naszym kraju
nie brakuje. To już da się zauważyć? Poprzez pani firmę i fundację, to już pani widzi jakiekolwiek skutki tej ustawy, czy to jeszcze nie zostało zaobserwowane?
Ustawa weszła w życie 1 lipca. Mamy okres wakacyjny. Dzieci też wyjeżdżają w tym momencie na pewne turnusy rehabilitacyjne, które miały umówione wcześniej. To jest taki troszkę sezon ogórkowy. Ja myślę, że jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować w tym momencie.
Weryfikacja kiedy nastąpi? Tak. Kiedy będzie można mówić o sukcesie tej ustawy lub o jej porażce? 1 stycznia 2019 roku?
Czy... Myślę, że tak. Ja bym tak sobie założyła, że do stycznia powinna się już wszystko okazać.
To jeszcze na koniec jeden temat. Temat rzeka, którego nie wyjaśnimy Państwu w całości, ale musimy go zaznaczyć. To jest orzecznictwo, czyli magiczne słowo klucz, które rząd, to się pojawia cały czas jako cień problemów z osobami niepełnosprawnymi. O co chodzi? Dlaczego to orzecznictwo jest tak istotne?
Myślę, że to jest zasadniczy problem, tak? Od tego się wszystko zaczyna. To, kto dostanie orzeczenie niepełnosprawności, w jakim stopniu decyduje potem o rozdziale środków. I wydaje mi się, że bardzo trzeba było się pochylić nad tym, kto zasiada w komisji lekarskiej, jak często odbywają się spotkania w ramach właśnie wydawania tych orzeczeń, tak? Czy kontroli. A przede wszystkim trzeba zweryfikować jednostki chorobowe i tak naprawdę zrobić taką pulę osób niepełnosprawnych, którzy naprawdę będą żyli z tą niepełnosprawnością do końca życia.
Niezależnie od momentu jej powstania.
Oczywiście, że tak. Tak uważam. Dlatego, że...
Czyli stworzyć nową kategorię orzeczniczą dla tej węższej już niż te 288 tysięcy osób niepełnosprawnych, bo pojawiły się takie zdania, że wśród tej kategorii są osoby, które mogą i maraton przebiec. Nie wiem, czy to jest niezbyt fortunny chwyt retoryczny rządzących, czy fakt, że ta grupa jest tak szeroka, że tam są ludzie i bardzo, bardzo pomocy potrzebujący, ale także tacy, którzy mogą mniej więcej samodzielnie funkcjonować.
Myślę, że jest tak mimo wszystko, tak, że w tej grupie trzeba by było faktycznie zweryfikować, kto tej pomocy potrzebuje w większym zakresie, a kto oczywiście też potrzebuje pomocy, ale no nie oszukujmy się, jest w stanie funkcjonować i to życie sobie poukładać samodzielnie mimo swoich niedyspozycji.
To jest tak, że pani popierała ten protest na początku i też miała kontakt, bo przecież jest to informacja publiczna, że to w pani w firmie, w pani fundacji pracował Jakub Hartwich.
Tak, Jakub u nas pracował. No i to też nie jest jakby tajemnica o tym, że jakby jedzie na protest, myśmy wiedzieli, natomiast on był na urlopie w tym czasie. Sytuacja jak się rozwijała, byliśmy w kontakcie, bo trzeba było ustalić po prostu jakby, no jest zatrudniony, był zatrudniony, bo teraz jakby to już jest nie faktycznie aktualne.
Tak, chociaż deklaracje były inne przez długi czas medialne, że zatrudniony nie jest.
Staraliśmy się, odczekaliśmy troszkę czasu, żeby po prostu jakby Jakub sam mógł powiedzieć, jaka jest prawda. Natomiast no, w momencie, kiedy osoby, które znają fundację, wiedzą, że Kuba do nas przychodzi, przyjeżdżał do pracy, troszkę zaczęły się dopytywać, dlaczego fundacja nie reaguje, że jakby tutaj jest inny wydźwięk medialny, a sytuacja faktycznie też wygląda inaczej. Myśmy musieli zabrać głos, dlatego że fundacja to jest organizacja, która powinna być transparentna i też w tym duchu ją założyliśmy. Nie chcieliśmy być wmieszani w sytuację, gdzie protest stał się protestem politycznym. My naprawdę nie mieliśmy kompletnie w głowie, żeby się opowiadać za którąś ze stron.
A on się stał polityczny?
Oczywiście. Stał się. Założenia były wzniosłe tego protestu i potrzeby osób też są i duże i one są nadal. To jest temat do zagospodarowania, to jest temat do pochylenia się sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Natomiast on się stał politycznym protestem, dlatego myśmy zareagowali, bo nie chcieliśmy opowiadać się po żadnej ze stron. Jakby naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i to jest główną przesłanką naszej działalności.
W sądzie jest taka instytucja jak odmowa składania zeznań, w radio też są takie instytucje i nie będę dalej drążył tematu, ale w tej chwili z panią Iwoną nie ma pani kontaktu, a ten kontakt kiedyś był.
Był, tak. Znaczy, nie, być może jeszcze będzie, ja nie mówię, że nie. No,
to ja tylko raz nieuprzejmie zapytam, czy już pani zdaniem Iwona Hartwig to już jest polityk, czy jeszcze działacz społeczny?
Myślę, że jeszcze działacz, ale to zobaczymy, czas pokaże.
Kamila Gabska, prezes zarządu Nativa Rehabilitacja Spółka ZOO i Fundacji z Widokiem, była gościem Poranka Wnet, za co bardzo, bardzo serdecznie
dziękuję
i pewnie będziemy dzwonić z Warszawy, bo do Torunia przyjeżdżamy raz na pół roku, a kwestia osób niepełnosprawnych i wyważenie racji, które jest bardzo trudne także dla mnie, bo ja się od ściany do ściany miotałem z opinią o proteście, jest bardzo ważne, bo potrzeba wyważonej i spokojnej oceny.
Tak, dokładnie tak.
Kamila Gabska była gościem programu i tu na chwilę kończymy taki blok ogólnopolski, a przejdziemy już za sekund kilka do samorządu.